Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zainaugurował swoją kampanię wyborczą. W hali Expo w Warszawie odbyła się konwencja z jego udziałem. Przemawiał na niej m.in. ubiegający się o reelekcję z ramienia PiSu prezydent, a także prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślał, że najważniejszym celem jego prezydentury i rządzącego obozu jest podniesienie poziomu życia Polaków.
Żeby Polakom żyło się lepiej, w każdym tego słowa znaczeniu. Nie tylko w tym znaczeniu czysto materialnym, ale także w znaczeniu bezpieczeństwa, także w znaczeniu po prostu zwykłego poczucia spokoju, normalnego, codziennego życia, możliwości cieszenia się życiem, możliwością cieszenia się tego, co zarobiliśmy, możliwością korzystania z tego, co każdemu człowiekowi w dobrze funkcjonującym kraju się przynależy. Czas wolny, wypoczynek, czas poświęcany dzieciom, rodzinie. To jest dla nas ogromnie ważne, żeby zwykła polska rodzina tą możliwość miała.
Andrzej Duda wskazywał też, że nie wyobraża sobie innego sposobu pełnienia służby prezydenckiej niż ten skupiony na spotkaniach z mieszkańcami. Zwracał uwagę na konieczność kontynuowania zmian, m.in. w wymiarze sprawiedliwości i służbie zdrowia. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował, że Rada Polityczna Partii udzieliła przez aklamację poparcie kandydaturze Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. W swoim wystąpieniu podkreślał, że Andrzej Duda to kandydat marzeń dla tych, którzy chcą, aby Polska była sprawiedliwa, silna, rozwijająca się i licząca się w Europie. Prezes PiSu zwracał też uwagę, że prezydentura Dudy to ciągły dialog z narodem.
To ta nieustannie prowadzona rozmowa z narodem, a to właśnie Andrzej Duda umie robić, jak może nikt inny. Jeździć po Polsce, rozmawiać z ludźmi. Jeśli dziś ma, mimo ogromnego frontu sprzeciwu, dyfamacji, tak wysokie poparcie społeczne, to właśnie dlatego, że to potrafi.
Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dzięki wielkiej zmianie, którą zapoczątkował Andrzej Duda, Polska poszła naprzód. Prezydent Duda, jak wskazywał, był iskrą, która roznieciła patriotyczny ogień i doprowadziła do głębokiej zmiany.
Teraz też często myślę sobie, jak wyglądałaby Polska, i ciarki przechodzą mi po plecach, gdyby 5 lat temu w wyborach prezydenckich nie wygrał Andrzej Duda. Polska nie miałaby szansy na tę zmianę, której doświadczyła. Andrzej Duda był tą iskrą, która roznieciła patriotyczny ogień. Tą iskrą, która doprowadziła do głębokiej zmiany, głębokiej przebudowy społecznej, do demokratyzacji życia społecznego.
Była premier, europoseł Beata Szydło została szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. W swoim wystąpieniu wskazała, że obecnie urzędujący prezydent wsłuchiwał się w głos obywateli. Dzięki temu rząd wraz z Andrzejem Dudą mógł wprowadzać zmiany, których oczekiwali Polacy.
A ja dzisiaj z satysfakcją i dumą mogę powiedzieć, przez ostatnie 5 lat Polki i Polacy przekonali się, że prezydent Andrzej Duda, że dobra zmiana, zjednoczona prawica dotrzymują Polkom i Polakom znanego słowa. To my wam dziękujemy bardzo serdecznie, bo bez was nie zrobilibyśmy niczego. Bez was nie byłoby tego zwycięstwa w 2015 roku. I bez was nie byłoby też tej naszej determinacji w czasie tych 5 lat do pokonywania trudności i do tego, żeby realizować to, do czego się wobec was zobowiązaliśmy.
A wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura 24 maja. Systemowe wsparcie oraz zwiększenie świadomości społecznej to największe wyzwania, jakie stają obecnie przed naszym państwem w zakresie opieki nad kobietami w ciąży. Na ten temat rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej w Sejmie.
Konferencję pod nazwą Formy wsparcia dla kobiet w ciąży znajdujących się w sytuacji kryzysowej zorganizował Parlamentarny Zespół na Rzecz Życia i Rodziny. Wydarzenie patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka. Spotkanie poświęcono tematowi pomocy tym kobietom, które nie dostają jej od bliskich. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wskazał, że w Polsce wciąż brakuje systemowego wsparcia dla kobiet w ciąży, które rozważają dokonanie aborcji. Głównym gościem spotkania była Abby Johnson, była dyrektor jednej z klinik aborcyjnych Planet Parenthood w Stanach Zjednoczonych. To właśnie na podstawie jej historii nakręcono film Nieplanowane. Produkcja pokazuje prawdziwe oblicze przemysłu aborcyjnego. Abby Johnson przebywa obecnie z kilkudniową wizytą w naszym kraju. Johnson nawiązała do polskich uwarunkowań prawnych dotyczących tzw. aborcji.
Większość aborcji w Polsce odbywa się nie w przypadku dzieci, które nie są w stanie same przeżyć poza łonem matki. Większość aborcji w Polsce przeprowadzanych jest na dzieciach, które mają zespół Downa albo inne schorzenia, czy też niepełnosprawności, które nie zagrażają jego życiu. A jednocześnie te dzieci właśnie są zabijane. Każde dziecko, bez względu na niepełnosprawność, jak głęboka jest to, poważna niepełnosprawność, nie zasługuje na śmierć. Natomiast prawo, które istnieje tutaj w Polsce, obowiązuje w Polsce, nie jest do końca przestrzegane. Nawet w tej chwili.
W czasie konferencji zaprezentowano także wyniki badań świadomości społecznej w zakresie opieki nad nowym życiem. Choć większość badanych zgadza się, że kobieta w ciąży powinna być otoczona wszelką opieką, to już 50% wskazuje, że tak zwana aborcja powinna być powszechnie dostępna do 12 tygodnia życia dziecka. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na mechanizm powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Rozwiązanie to utrzymał w swojej propozycji dotyczącej budżetu unijnego na lata 2021-2027 szef Rady Europejskiej Charles Michel. Takie informacje płyną ze źródeł unijnych, które przedstawiły w Brukseli nowy schemat negocjacyjny dotyczący budżetu unijnego. Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył w telewizji Trwam, że nasz kraj będzie sprzeciwiał się powiązaniu dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.
Polska na pewno się na taki mechanizm nie zgodzi, bo przede wszystkim to nie jest tylko kwestia jakichś naszych obaw, bo my stoimy na stanowisku, że Polska nie jest krajem, który dzisiaj mógłby być w jakikolwiek sposób piętnowany czy karany za brak praworządności. My jesteśmy krajem, który przestrzega prawa europejskiego, traktatów europejskich, wykonujemy również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc nie ma dzisiaj żadnych powodów, żeby się tego obawiać, ale mamy do czynienia z jednak mechanizmem, który jest absolutnie pozatraktatowy, który nie wynika z żadnych uzgodnień, z żadnych zobowiązań krajów Unii Europejskiej i przede wszystkim mamy do czynienia, jeśli ta propozycja rzeczywiście by się pojawiła, przede wszystkim mielibyśmy do czynienia z procedurą całkowicie niedookreśloną.
Zaprezentowana przez szefa Rady Europejskiej propozycja unijnego budżetu zakłada większe cięcia w budżecie niż zaproponowała to Komisja Europejska w 2018 roku. Charles Michel, pomimo cięć w polityce spójności, chce jednak przesunięcie kilku miliardów euro do biedniejszych krajów. Od soboty do 30 kwietnia można składać roczne zeznania podatkowe za 2019 rok. Najprostszą formą rozliczenia się z fiskusem jest internetowa usługa Twój e-PIT. W tym roku Ministerstwo Finansów przygotowało szereg nowych opcji w systemie e-PIT. To m.in. możliwości złożenia PIT-28 lub PIT-36. O niektórych z wprowadzonych zmian mówi Paweł Jurek, rzecznik resortu finansów.
System został połączony z rejestrem PESEL, czy też z rejestrami uczelni wyższych. Dzięki temu w naszych formularzach znajdą się informacje o przysługujących nam ulgach na dzieci, czyli tutaj mówię o uldze prorodzinnej. I to, co bardzo ważne, w nowej odsłonie systemu Twój e-PIT będziemy mogli także podejrzeć stan zwrotu podatku, jeśli nam ten podatek do zwrotu się należy, albo też otrzymamy informację, na jaki numer rachunku należy przelać ewentualną niedopłatę. W tym roku także przygotowaliśmy druki PIT-36 i PIT-28, które znajdą się w tej usłudze. One nie będą jeszcze w pełni dostępne dla wszystkich, bowiem nie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
Zeznania podatkowe za 2019 rok w wersji elektronicznej można składać poprzez dostępną na stronie podatki.gov.pl usługę Twój e-PIT lub poprzez system e-deklaracje. PIT za 2019 rok można też złożyć w tradycyjny sposób, na przykład udając się do urzędu lub wysyłając zeznanie pocztą. Warto pamiętać o możliwości odliczenia 1% podatku dochodowego. Wśród organizacji, na które można przekazać środki, jest Fundacja Nasza Przyszłość, która od lat pielęgnuje narodowe tradycje oraz patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży. pod hasłem Nowe Widnokręgi – Zrozumieć media w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają zimowe warsztaty skierowane do młodzieży ze szkół średnich. Do niedzieli uczniowie z całej Polski będą poznawać tajniki pracy prezentera i operatora telewizyjnego, dziennikarza radiowego czy prasowego. W programie znalazły się też zajęcia dotyczące reklamy oraz związane z internetem. Jeden z uczestników, Patryk Tymiński, opowiedział naszemu reporterowi o swoich wrażeniach z zajęć.
Już wiem, jak działa sygnał z wozu transmisyjnego, więc to jest coś takiego, gdzie nie wszędzie można się dowiedzieć i miałem okazję usiąść w wozie, pobawić się wszystkimi guzikami, więc to jest takie na plus. Wczoraj mieliśmy też wykład z ojcem dyrektorem, potem mieliśmy okazję tak już osobiście z nim porozmawiać i tak tam się rozmowa potoczyła, że skończyliśmy o 12 w nocy, a więc rozmawialiśmy i był i humor, i żarty, i ojciec nam odpowiedział na te wszystkie pytania i na te wszystkie plotki, które są w internecie, to dostaliśmy odpowiedzi i już wiemy, jak to jest naprawdę.
Uczniowie mieli też okazję zobaczyć siedziby Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zajęciom medialnym towarzyszą warsztaty muzyczne, w trakcie których młodzież doskonali swój śpiew oraz umiejętności gry na instrumentach. Warsztaty są współfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego, który został przekazany na fundację Nasza Przyszłość. W Rzeszowie rozpoczęły się dwudniowe obchody 39. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W sobotę odbywały się one na Uniwersytecie Rzeszowskim. W auli uczelni odczytano referaty i odbyła się dyskusja. Na niedzielę zaplanowano m.in. złożenie wieńców przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Wcześniej w kościele Farnym sprawowana będzie msza święta. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie były pierwszymi, w których uwzględniono postulaty mieszkańców wsi. Poseł PiSu Robert Telus, szef Sejmowej Komisji Rolnictwa, przypomina, że dzięki nim doszło do zarejestrowania Solidarności Rolników Indywidualnych.
Wtedy tak naprawdę to był początek Związku Solidarności Rolników Indywidualnych, tego zarejestrowanego, tego takiego związku już formalnego, bo wcześniej oczywiście rolnicy jednoczyli się i tworzyli grupy, ale nie było zarejestrowanego związku. Te porozumienia pozwoliły na zarejestrowanie, dlatego dla nas członków, ja jestem członkiem Solidarności Rolników Indywidualnych, jestem również przewodniczącym województwa łódzkiego Solidarności Rolników Indywidualnych. Dla nas członków to porozumienie było bardzo ważne, dlatego to, tak jak powiedziałem, początek tego formalnej części powstania Solidarności Rolników Indywidualnych.
Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie zawarte w lutym 1981 roku były sygnowane przez przedstawicieli rządu PRL, protestujących członków organizacji rolniczych oraz wspierających ich przedstawicieli Solidarności. Strajki, które do nich doprowadziły, trwały na Podkarpaciu od końca grudnia 1980 roku. Rolnicy domagali się m.in. gwarancji nienaruszalności własności chłopskiej. W Wilnie otwarto pierwsze na Litwie hospicjum dla dzieci. Jest ono częścią hospicjum dla dorosłych imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, które założyła polska siostra zakonna Michaela Rak. W uroczystości wzięła udział pierwsza dama Litwy Diana Nausediene. W swoim wystąpieniu dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania hospicjum. Wyraziła też wdzięczność dla państwa polskiego, które, jak wskazała, wychowało wspaniałą córkę, siostrę Michaela Rak. List do uczestników wystosowała też polska para prezydencka. Andrzej Duda z małżonką skierowali w nim słowa wdzięczności i podziwu dla inicjatorki powstania hospicjum. Uroczystość poświęcenia nowego ośrodka poprzedziła msza święta w kościele świętej Teresy w Wilnie. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski, ksiądz arcybiskup Peter Rajcz. Homilię wygłosił ksiądz biskup Arunas Poniškaitis. Dzisiaj podczas uroczystej mszy świętej na ręce Maryi, Matki Miłosierdzia, składamy nowe dziecko, hospicjum dla dzieci i prosimy, aby Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia, otoczyła swoją miłością, swoim miłosiernym sercem wszystkich ludzi, którzy pracują i będą pracowali w hospicjum i wszystkich, szczególnie tych najmniejszych, którzy w nim doczekają się pomocy. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Do tej pory nie było tam dla nich odpowiedniego miejsca. Piotr Żyła wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Bad Mittendorf. To jego drugie zwycięstwo w zawodach tej rangi w karierze. Piąte miejsce zajął w sobotę Dawid Kubacki, a siódme Kamil Stoch. Prawie 7 lat czekał Piotr Żyła na kolejny pucharowy triumf. Poprzedni odniósł 13 marca 2013 roku w Oslo. Na skoczni Kulm wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca. To były wiadomości w Radiu Maryja.